Za Platformy Obywatelskiej z honorami pochowano Wojciecha Jaruzelskiego. Za Prawa i Sprawiedliwości na Powązkach pochowano już szefa SB, a niedawno planistę stanu wojennego. Wczoraj na jego pogrzebie doszło do przepychanek, zatem widać, że sprawa wzbudza wielkie oburzenie. Czy słusznie, o czym to świadczy i co z tym zrobić? Idź Pod Prąd na żywo, zapraszam. Witam, Idź Pod Prąd na żywo. Cezary Kłosowicz, ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witamy.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
No mamy kolejne kontrowersje wokół pogrzebu, niestety. Były już, no, często wspominamy o pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego, który z honorami...
Sługi Bożego, tak, Wojciecha.
Określony jako sługa Boży przez odprawiającego mszę.
Biskupa, nie księdza, biskupa.
Jak najbardziej. Wczoraj komunistyczny generał Wacław Szklarski, też w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, potem pochowany na wojskowych Powązkach, no nie aż z takimi honorami jak Wojciech Jaruzelski, no ale też na miejscu honorowym. Czy to powinno wzbudzać kontrowersje, czy tu tłumaczą się władze, że tu rodzinny grób, więc tutaj został pochowany? Czy powinniśmy w ogóle się tak emocjonować tym, gdzie kto jest położony po śmierci?
No oczywiście każdy umiera. Najważniejszą sprawą to jest, gdzie się po śmierci znajdzie nie jego ciało, tylko jego dusza. Czy spędzi wieczność w potępieniu, oddzielony od Boga jako kara za swoje grzechy, czy spędzi wieczność w niebie, nie jako nagrodę za swoje życie, ale jako przejaw łaski, którą przyjął bezpośrednio od Jezusa Chrystusa. Bo przypominam, nikt z nas, wszyscy jesteśmy grzesznikami, czyli nikt z nas nie może sobie zasłużyć na niebo. Niestety część katolików myśli, okłamywana przez kler katolicki, że na niebo sobie można zasłużyć dobrymi uczynkami, sakramentami i takimi tam rzeczami. To jest kłamstwo. To jest jedno z największych kłamstw w historii ludzkości. By znaleźć się w niebie, można tylko i wyłącznie w jeden sposób. Zawoławszy za życia osobiście do Jezusa Chrystusa, by stał się moim czy twoim, jeśli to ty zawołasz, Zbawicielem. Ja tam już prawie 40 lat temu to zrobiłem, was wszystkich wzywam dziś, żebyście dziś zawołali do Jezusa po swoje zbawienie. Dla tego generała, podobnie jak dla poprzedniego Jaruzelskiego, to wezwanie już nie ma sensu, bo oni już umarli. Nie wiem, co się tam z nimi stanie, nie wiem, jakie decyzje podjęli za życie, ale teraz przechodzimy do tego ziemskiego porządku. I tu pogrzeb jest wyrazem pewnej czci dla tego człowieka i dokonań, jakich on w życiu zrobił. Dlatego jak są ludzie w miarę dobrze zapamiętani w społeczeństwie, to i wielu ludzi przychodzi na pogrzeb, mówi się, a tyle ludzi tam było, taki tam dobry człowiek, nie? A do tego jeszcze dochodzi państwo. Jeśli ten człowiek miał szczególne zasługi dla państwa, to wtedy jakieś ordery, jakaś asysta honorowa, czy ze straży pożarnej, czy z samego wojska, to tam różnie. No i jeszcze do tego w kościele, w społeczeństwie polskim dochodzi stanowisko Kościoła katolickiego. Czy Kościół katolicki też uważa, że to jest człowiek, który jest tam katolikiem, który do końca był wierny Kościołowi i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczcie, że w przypadku tych komunistów, tych często zbrodniarzy, na pewno o Jaruzelskim można powiedzieć, że to zbrodniarz komunistyczny. Przy tych innych generałach, no to trzeba by tam już troszkę bardziej poszperać, ale na pewno, że tak powiem, nie protestowali, a często przykładali niekiedy biernie rękę do zbrodni.
Generał Szklarski był bliskim współpracownikiem Jaruzelskiego.
Tak, tak. Mówię, on może nikomu tam bezpośrednio nie zadał jakiejś krzywdy, choć tam nie wiem, bo szedł chyba już tam przez Wojsko Polskie, to LWP i tak dalej, i na Berlin jakoś i różne rzeczy. No to co on tam robił, tego nie wiemy i nie będziemy się temu specjalnie przyglądać, ale na pewno był uczestnikiem zbrodni komunistycznej, zbrodni PRL-u. I w tym momencie ani Kościół katolicki nie powinien z honorami tam w jakiejś katedrze, bo wiecie, katedra, no to jest główne miejsce katolików z danego regionu. Nie? Zobaczcie, że towarzysz Kiszczak miał troszeczkę więcej jakiejś takiej, ja nie wiem jak to nazwać, ale przewidywalności, jakiejś przyzwoitości pewnej, no bo on prawosławny był, ale nie tam gdzieś w jakiejś największym sanktuarium, gdzieś tam na jakimś wiejskim cmentarzu cicho go pochowali i tak dalej. Nie? Zobaczcie, że tutaj w przypadku tych komunistów katolickich, no to są takie z honorami. Tu w katedrze tego generała tamtego biskup sam żegna i ogłasza go sługą Bożym. W tym momencie Kościół katolicki hierarchiczny prostytuuje się na naszych oczach i budzi to sprzeciw, ale nie masowy. Zdaje się, w tym intro powiedziałeś, nie, że tu to wielki jakiś sprzeciw. Zobaczcie, to pojedynczy ludzie protestują. No, tak, na Twitterze tak. To widziałem, profesor Sławomir Cęckiewicz wyraził oburzenie. Ktoś jeszcze?
No też dziennikarze niektórzy, na przykład Wojciech Biedroń napisał o tym generale. Planista morderstw, czerwona szmata, człowiek, który przez lata hańbił mundur oficera Wojska Polskiego, zostanie pochowany na wojskowych powązkach. Msza w katedrze dużo kosztowało. Moi dziadkowie przewracają się w grobach.
No to dwóch naliczyłem, a ty mówiłeś, że dużo tych...
Mówię, że sprzeciw jest, powiedzmy, mocny, nie mówiłem, że liczny, no na tyle mocny, że no jednak na pogrzebie faktycznie doszło do tych...
Do jakiejś szarpaniny.
Tam też nie było dużo tego sprzeciwu, bo kilka osób, cztery według relacji, natomiast no faktycznie krzyczeli przez megafon precz z komuną. Ktoś chciał im wyrwać megafon, tam doszło do pewnych przepychanek. Także no... Jak już na pogrzebie się takie rzeczy dzieją, no to rozumiem, że jest to jakieś no, spore wydarzenie zwykle jednak pogrzeb.
Oczywiście.
Nawet taki kontrowersyjny, no to się jakoś przynajmniej w Polsce no,
spokój, zaduma i tak dalej. Tak, ale myślę, że właśnie ludzie, przynajmniej niektórzy ci, którzy pamiętają zbrodnie komunistyczne, nie mogą tej prostytucji kościelnej i politycznej ścierpieć. Ja oczywiście jestem przeciwnikiem wszelkich takich jakichś zadym, rozrób na pogrzebach czy innych tam uroczystościach religijnych. Myślę, że gdyby doszło do sprawiedliwej oceny komunizmu w Polsce i komunistów, i zbrodniarzy komunistycznych, to takich rozrób by nie było. Takich gorszących rozrób na pogrzebach. Widać, że ta doktryna takiej, powiedzmy, grubej kreski, tu Jan Paweł II i Michnik mniej więcej z dwóch stron, strona kościelna, no to Jan Paweł II, który przyjmował chyba na 8 czy iluś audiencjach zbrodniarza Jaruzelskiego, no a z drugiej strony Michnik powiedział: odpieprzcie się od generała i tu ma być wszystko fajnie. On jest pierwszym prezydentem RP, tej właśnie nowej Rzeczpospolitej. To przypominam, bo to wiecie, nie zawsze na lekcjach historii o tym się mówi. Zbrodniarz komunista Jaruzelski był pierwszym prezydentem naszej rzekomo wolnej ojczyzny dzisiaj, także to on pokazuje. Stąd te napięcia będą jeszcze długo, dopóki tam nie wymrą ostatni ci jacyś epigoni komunizmu. Ale one będą słabiutkie. Zobaczcie, że tu tylko kilka osób tam się awanturowało. Mówię jeszcze raz, nie jestem zwolennikiem tego typu rzeczy. No, jednak śmierć, jakiś tam ból rodziny, jaka była przeszłość, to już tamtego, ale rodzinę powinniśmy zostawić w spokoju i niech oni sobie tam te czynności religijne, czy wierzący, niewierzący, pochówki w spokoju odprawiają. Także to mi się nie podoba. Reakcje medialne to już co innego. No i tu zobaczcie, słabiuśko. Tu słabiuśko. Pan Cęckiewicz, ten pan Biedroń, to nie mylić z tamtym, nie? To jest zdecydowanie za mało. Widać, że choć PiS wszedł do doszedł do władzy właśnie mówiąc, że nastąpi teraz sprawiedliwość, że zerwiemy z tymi takimi właśnie trzymaniem tych świętych krów z czasów stanu wojennego, no to nic takiego się nie zdarzyło. Prezydent Duda obiecywał, że wznowi śledztwo w sprawie księdza Jerzego Popiełuszki. Nic takiego się nie stało. Prezydent Duda obiecywał, że tu prawda o WSI zostanie ujawniona. Nic takiego się nie stało. Wnioskuję, że Prawo i Sprawiedliwość jest w ścisłym sojuszu z jakąś częścią tej starej władzy komunistycznej. Gdybym miał typować, to Prawo i Sprawiedliwość jest w sojuszu z wojskową częścią tych służb komunistycznych, czyli z najgroźniejszą, z tymi, którzy współpracowali z rosyjskim GRU. Także wiele jest tego dowodów, że PiS absolutnie, Jarosław Kaczyński osobiście jest gwarantem, można powiedzieć, tego, co wcześniej był gwarantem Michnik. Czyli dzisiaj, można powiedzieć, Kaczyński przejął pałeczkę od Michnika, czy Geremka.
Znaczy tak możemy też obwiniać PiS w tym momencie. No to nie PiS decyduje teraz o tym, kto jest pochowany, to decydują władze Warszawy. Są tam jakieś warunki, no i PN się tłumaczył, że on nie ma na to wpływu. Tu ministerstwo, czy Błaszczak jako minister obrony nie dał tej asysty honorowej na ten pogrzeb, takiej jak była przy Jaruzelskim. No, czy możemy tutaj jakby obwiniać Prawo i Sprawiedliwość?
Na pewno troszeczkę, że tak powiem, spuszczono powietrze z tego, tak jak powiedziałeś, wychwalania komunistów i chowania ich z honorami, no bo troszkę mniejsze te honory. No ale Kościół katolicki już udostępnił i tu nie było specjalnego zmniejszenia. I teraz rzeczywiście PiS-owcy będą się tłumaczyć swoją niemożnością, nie? Że oni nie umieli zrobić tak, żeby rzeczywiście nekropolia na Powązkach była zarezerwowana dla osób, które są dla Polski zasłużone, a nie które mają na sumieniu zbrodnie, czy są o zbrodnie oskarżane. Nie? Zobaczcie, można było tu zrobić port lotniczy, nie? Znaczy tam ta inwestycja jest robiona, nie? To umieją zrobić, żeby tam w centrum Polski od nowa zbudować wielki węzeł komunikacyjny, szybką kolej, tam wiecie. A na przykład Łuk Triumfalny, że pokonaliśmy Ruskich, pokonaliśmy Sowietów pod Warszawą. No cóż, jakoś tego Łuk widziałeś? Byłeś tam w Warszawie ostatnio, widziałeś ten Łuk?
Czy widziałem projekt pomnika, to wyglądał jak...
Projekt to co ci ja mogę tu na karce? Już abstrahuję. Abstrahuję od dziadostwa, które oni tam wyprawiają. No pomnik smoleński, no to już jest, wiecie, jakieś schodki na w ogóle nie ma o czym gadać. Ale zobaczcie, 6 lat czy ileś tam rządzą. Oni nie potrafili żadnego ustawowego uregulowania tego, żeby można jednak było w Warszawie pomnik tej bitwy, która praktycznie świat uratowała. No nie ma, nie? Czyli tu, kiedy trzeba pokazać zwycięstwo nad komunizmem, czyli jasno jakoś dać taki sygnał, że komunizm jest zły, że Polacy pokonali komunistów, mogą pokonać jeszcze raz i tak dalej, to zobaczcie, PiS jakoś tak impotencją się wykazuje, nie? Ale trzeba tam na przykład zbudować jakąś inwestycję, przekopać Mierzeję, noż to oni tam potrafią, nie? Czyli rozumiem, że to, że oni nie robią tych rzeczy, typu ten Łuk Triumfalny, typu zarezerwowanie Powązek tylko dla ludzi zasłużonych, to jest ich celowe zaniedbanie. Nie, że oni nie mogą, tylko oni nie chcą narażać się komunie. No i tyle.
Doktor Jerzy Bukowski z Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie powiedział Faktowi, że on zgłaszał prezydentowi, żeby właśnie wystąpił z takim projektem ustawy, żeby te Powązki były jakoś uporządkowane. Postulujemy, aby przywrócić Powązkom wojskowym charakter narodowej nekropolii, ale niestety nie widzę woli politycznej ze strony obozu rządzącego, co mnie bardzo martwi. stwierdził, że napisał do prezydenta Dudy za pośrednictwem ministra Wojciecha Kowalskiego, bo jest jego znajomym jeszcze z harcerstwa, żeby rozważył przygotowanie projektu takiej ustawy, skoro rząd ani posłowie nie kwapią się do tego.
Zobaczcie, rząd się nie kwapi, partia mająca większość się nie kwapi, prezydent, który jest właśnie odpowiedzialny za to nadawanie różnych odznaczeń, medali, orderów, nie wiadomo tam czego jeszcze, nagród, mianowań i tak dalej, no to już wydawał się temu naszemu cytowanemu szefowi tych przedstawicieli kombatantów, wydawał się najbardziej odpowiednią instytucją. No i miał rację. Nie? No i zobaczcie, jest milczenie, czyli jest to zmowa, pisowska zmowa na szczytach władzy. Ani Kaczyński, ani żaden z posłów, ani rząd, ani żaden z ministrów, czy wiceministrów, czy wicepremierów, no zobaczcie, ani nikt z kancelarii prezydenta, ani sam prezydent nie chce tknąć tej sprawy. Widać, że układ z komunistami zawarty wraz z biskupami przy okrągłym stole i opity w Magdalence nadal tych ludzi obowiązuje, czyli na nich są jakieś haki, a nie wiem jakie. Być może to jest cała gama haków, nie? Na Gehaki, nie? Na jednego tam marszałka, to może być Rzeszów, na Kaczyńskiego, to mogą być jakieś kontakty ze szpiegami rosyjskimi, czy nie wiadomo co jeszcze, czy te pieniądze z ekspresu wieczornego, czy jak się to tam nazywało, co dostał od Kiszczaka. No gdzieś na każdego z nich mają haki, dlatego ta zbiorowość polityczna, nazywana patriotyczną, w rzeczywistości, można powiedzieć, jest na sznurku komunistów z Moskwy. To macie kolejny dowód. Oni nawet nie potrafią, można powiedzieć, zorganizować powązek, żeby tam nie dochodziło do takich skandali. No to myślicie, że w innych dziedzinach zagrożą układowi sowieckiemu w Polsce?
Można powiedzieć, że taki grób na powązkach wojskowych to jest równoznaczny z wystawieniem pomnika. To nie jest taki zwykły cmentarz. No tutaj jest to usprawiedliwienie, że no ktoś tam miał już grób rodzinny, no to można dalej chować. No ale w tym przypadku no to ten grób rodzinny to jest, no pochowano tam żonę generała rok temu, ale ze względu na zasługi męża.
No właśnie, czyli dalej mamy na to komunę, no.
Tak, Urząd Miasta Warszawy tłumaczy, że Jadwiga Szklarska została pochowana ze względu na odznaczenie jej męża Wacława Szklarskiego przez prezydenta, to było jeszcze chyba w 2002 roku, krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, także krzyżem walecznych i kilkoma jeszcze innymi odznaczeniami, no, których generał nie został pozbawiony także przez Andrzeja Dudę. Później.
Zobaczcie, że ten generał jest planistą ataku na Europę Zachodnią, na NATO, czyli tu film Jack Strong i nasz bohater, pułkownik, dzisiaj już generał pośmiertnie awansowany Kukliński, on właśnie z tą hołotą walczył. To on właśnie poszedł do Amerykanów i powiedział, że oni planują zniszczenie całego świata, tu zachodniego, i planują zniszczenie przede wszystkim Polski, bo to była jego motywacja, jeśli chodzi o uratowanie Polski przez ujawnienie właśnie planu ataku jądrowego i tak dalej, i tak dalej. I właśnie ten atak, także jądrowy, także to zniszczenie Polski w wyniku odwetu, bo przecież jeśli tu wejdą te wojska inwazyjne i nastąpi atak jądrowy na Europę Zachodnią i różne takie rzeczy, no to też odwet atomowy będzie na terenie Polski, państw NATO, czyli Polska wyparuje. No to właśnie mniej więcej dlatego pułkownik Kukliński zdecydował się wtedy na powiadomienie Amerykanów, żeby ten plan ujawnić i przez to go udaremnić. I tak też się stało. Przypominam, że Kukliński został zakapowany przez Watykan, bo nie tylko oczywiście zajmował się tym atakiem planowanym przez Rosję na Zachód, ale zajął się też dostarczeniem na Zachód planu internowania całej tej elity solidarnościowej. Nie? I przekazał Amerykanom pełną listę, do której dostęp miało tylko kilka osób w państwie komunistycznym polskim. I na tej kopii, którą miał Kukliński i którą przekazał, były odręczne dopiski jakiegoś tam dziada właśnie takiego ze szczytu wierchuszki komunistycznej. Ten egzemplarz trafił do Amerykanów. Amerykanie dali do papieża Jana Pawła II, myśląc, że Jan Paweł II ostrzeże rodziny tych ludzi, żeby się poukrywali, żeby tam się przygotowali jakoś na to internowanie. Oczywiście Jan Paweł II nie ostrzegł, Kościół nie ostrzegł tych ludzi. Większość z nich wyłapano, ale ktoś, i tu nie wiadomo kto konkretnie, no też niewiele osób to wiedział. Dziwisz, to wiedział Jan Paweł II, zdaje się jeszcze ktoś trzeci. Czyli ktoś z nich zakapował tę sprawę do Moskwy i właśnie na podstawie tych odręcznych notatek, które były na tym egzemplarzu, który dostał się przez Watykan do Moskwy, wiedziano, że to jest tylko kilka osób w państwie miało do tego egzemplarza, bo wcześniejsze egzemplarze to jeszcze to by było trudniej, bo więcej osób, powiedzmy kilkadziesiąt może znało tę listę, ale to z tymi notatkami to znało już tylko kilka osób, między innymi pułkownik Kukliński, dlatego musiała być natychmiastowa ewakuacja, bo już było bardzo, bardzo blisko wskazania, kto współpracuje z Amerykanami. Troszeczkę zaspoilerowałem film Jack Strong, no ale to jest historia, wszyscy ją znamy. Bardzo, no
nie,
bardzo.
Jest to film z ostatniego miesiąca, więc myślę, że no była tak, już okazja obejrzeć. Ogląda,
ale kto nie oglądał albo dawno oglądał, naprawdę zobaczcie sobie ten film. To jeden z takich generałów, tam przełożony generała Kuklińskiego, pułkownika wtedy, to właśnie został pochowany na powązkach wojskowych, właśnie z honorami w katolickiej katedrze. Ja troszeczkę podobnie jak ten pan, którego zacytowałeś spośród kombatantów, miałem nadzieję, że prezydent Duda uratuje honor Polski także w innej sprawie. W tej sprawie widać, jeśli chodzi o powązki, o chowanie tam komunistycznych bandytów, prezydent Duda popiera tutaj ten kurs okrągłego stołu, kurs katolicko-komunistyczny, nic nie zrobi. Myślałem, że może przynajmniej w polityce międzynarodowej coś zrobi, kiedy nastąpiła inwazja i wchłonięcie wolnego Hongkongu przez komunistyczne Chiny. Napisałem taki apel do prezydenta, też wygłosiłem go. Jak myślicie, jak wiele uwagi prezydent Duda poświęcił temu apelowi? Dokładnie tyle samo, co apelowi tego kombatanta o tym, żeby nie hańbić powązek w Warszawie.
Komentator zimny zwraca uwagę też na inną sprawę. Duda dwa razy wznawiał śledztwo w sprawie śmierci Popiełuszki. To znaczy dwa razy mówił, że to zrobi w kampaniach wyborczych.
No tak,
oczywiście.
No tak. W kampaniach wyborczych mówił, a kiedy trafiał na stolec, no to miał nas w tym stolcu.
Z generałem Szklarskim też jest związana ciekawa historia jeszcze z czasów Lecha Kaczyńskiego, bo w 2006 roku właśnie Szklarski wręczał generałowi Jaruzelskiemu Krzyż Zesłańców Sybiru w imieniu jakoby prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Potem okazało się, że ktoś w kancelarii wbrew woli Lecha Kaczyńskiego dopisał Jaruzelskiego na tę listę. Jaruzelski oddał później to odznaczenie. No ale widać, że ta walka o pamięć, o historię, no to tak się rozgrywa.
To pokazuje, że spora część decyzji nie zapada na najwyższym szczeblu, czy na najwyższym stolcu. Nie? Że gdzieś tam może być jakiś niższej klasy urzędnik, który ma do czynienia z tymi papierami i on, wiecie, no, robi masowo te takie dokumenty, tam przyznajemy order taki, śmaki, czy tamtego. No i taki idzie z takim stosem do prezydenta, no i ten bierze, no, ufa swojemu pracownikowi. Tam 50
tam nawet się wstawia na te dokumenty faksymile wręcz podpisu.
No to już teraz takie nowocześnie to można łatwo zrobić. Zobaczcie, jak wiele na przykład różnych tam ułaskawień czy jakichś właśnie medali można przyznać całkowicie, nawet się nikt nie kapnie. Nie? Prezydent nie będzie wiedział o tym, że coś takiego się wydarzyło. No i tu zobaczcie, jak ta junta Jaruzelskiego miała silne nawet, że tak powiem, wejścia do kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przypominam, że to z tej kancelarii jest urzędujący prezydent i on przecież oddał tej następnej, można powiedzieć, huncie klucze do tajnej kancelarii Lecha Kaczyńskiego, nie mając aktu zgonu swojego prezydenta. To zrobił Duda. Przyszli, dawaj. No to dałem. No to i zobaczcie. I później... No tak, tak, zobaczcie, rozeszło się, nie został oskarżony. Duda nie został skazany za to, że nielegalnie...
Został prezydentem.
No właśnie, w nagrodę, że wtedy dał te klucze, został później prezydentem. No to...
I można powiedzieć, kontynuuje w wielu zakresach. No widzimy, że nie reaguje na przykład właśnie na ten apel doktora Bukowskiego, by coś z tymi powązkami zrobić, to uporządkować. No właśnie, ale tak, jeszcze takie ogólne pytanie. Czy w ogóle potrzebne nam są takie wyróżnienia, te ordery, te pomniki, jakieś specjalne miejsca na cmentarzu? Może pójść w drugą stronę i powiedzieć, no Powązki to taki sam cmentarz jak inny. I
chce każdy chować, kogo chce.
Nie wyróżniamy tu nikogo w ten sposób.
No gdyby sięgnąć do Biblii, to kiedy tam wydarzały się jakieś takie niezwykłe wydarzenia, takie na przykład jak przejście suchą nogą przez Jordan, który wtedy się rozlał, nie? No to po przejściu jakoś ci ludzie chcieli upamiętnić to. No zwykle to były jakieś takie kopce kamieni, bo to najłatwiej było w ten sposób zbudować pomnik, czy jakiś duży kamień gdzieś w którymś tam miejscu przyciągano i tu wiedziano, że o, w tym miejscu to się wydarzyło. Nie? Czyli nawet widzimy wśród ludzi Biblii już taką tendencję do upamiętniania czegoś dobrego. Z drugiej strony można pokazać też, że Bóg no, chciał upamiętnienia czegoś złego. Nie? Kiedy na przykład Sodoma i Gomora no, poszły w taką no, już bezbożność, amoralność, że Bóg zrzucił na nie ogień, no to chciał, żeby ten ślad po tym ogniu pozostał na długo. Nie? Niektórzy mówią, że do dziś tam można nawet znaleźć jakieś tam ślady siarki czy czegoś tam w tym właśnie rejonie, ale na pewno na długo to było. Czy podobnie Babilon, który no, jest do dzisiaj takim symbolem prostytucji religijnej, bezbożności i tak dalej, no to też, że tu już to nigdy nie zostanie zasiedlone. Podobnie z Tyrem, nie? Także widać, że zarówno te dobre rzeczy są przez ludzi Biblii upamiętniane, jak też i straszne takie bałwochwalstwo, zdrada Bożych ideałów, sprzeniewierzenie się temu, czego Bóg chce, też jest upamiętniane przez Boga w jakiś taki szczególny sposób. To zamienienie żony Lota w słup soli i tak dalej, żeby to było świadectwo dla innych. Inaczej mówiąc, że historia ma nas uczyć, że to, co się stało wcześniej, ma uczyć nowe, młode pokolenie, żeby nie popełniało głupot starych, poprzednich pokoleń, wiary ojców czy tradycji ojców, nie? Żeby to, co głupie, wyrzucać z naszej przeszłości, a wzorować się na tym, co dobre. Także tak rozumiem tę rolę pomników, odznaczeń, filmów też tam różnych upamiętniających i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że no, wskazałem na Biblię, no to jeśli Bóg uznał, że to jest potrzebne, takie upamiętnianie, no to i nam dzisiaj potrzebne jest to upamiętnianie. Tylko, że my mamy do czynienia z czymś całkowicie innym, z przewrotnością. My upamiętniamy zwykle bandytów, łotrów, złodziei, jak to Piłsudski mówił, takich ludzi nierządnych, na K, nie? To tych upamiętniamy, zwykle, mówię w naszej tej ostatniej historii po II wojnie światowej szczególnie, a prawdziwych bohaterów zamilczamy. I to jest problem naszego narodu dziś.
Tadeusz pisze, jak rozpoznać, kto był patriotą, a kto zdrajcą w powojennej Polsce? Patriota, kula w łeb i pochowany w bezimiennym dole. No to zdrajca w dobrobycie dożywa swoich dni i jest chowany na Powązkach.
No to zobaczcie państwo, że macie podobne odczucia, jeśli chodzi o naszą historię. Że tu jest wszystko na wspak dzisiaj. Że tu jak gdyby nasza historia powojenna szczególnie uczy, że nie opłaca się być uczciwym człowiekiem, nie opłaca się być patriotą, bo wtedy dostaniesz kulę w łeb, dostaniesz proces, dostaniesz wyrzucenie z pracy, dostaniesz szykany i tak dalej. Będziesz świnią, będziesz K, wtedy będziesz awansował.
Michał Kozłowski z Wojskowego Biura Historycznego pisze też na Twitterze, też wyrażał oburzenie, ale zauważył, komunistyczny generał Wacław Szklarski został pochowany 25 metrów od symbolicznego grobu rotmistrza Pileckiego.
No to jest właśnie największa ta prostytucja polityczna naszego państwa, że się łączy prawdziwych bohaterów z trzy kropki.
Mówisz o...
Na tym samym cmentarzu.
O upamiętnieniu.
Pomnik koło pomnika. I teraz przychodzi tam młody człowiek. Zbrodniarz i bohater mają takie same pomniki. Tylko, że bohater dostał kulę w łeb, a ten dożył 95 roku życia w luksusach. Jaki przykład idzie dla młodych ludzi? Jaki wzór on ma z tego wziąć?
O tym też chciałem dziś porozmawiać, bo tu minister zapowiada właśnie, że będzie dawać bardzo dobry przykład młodym ludziom i nauczać najnowszej historii, ale zobaczmy jeszcze na koniec tego wątku o pogrzebie właśnie te słowa biskupa i później słowa Bronisława Komorowskiego z pogrzebu Wojciecha Jaruzelskiego.
Szacunek dla majestatu śmierci nie powinien podlegać ograniczeniom, redukcji z powodu ocen politycznych. Majestat demokratycznej i niepodległej Polski powinien być umacniany poprzez okazywanie szacunku zmarłemu prezydentowi, nawet, a może właśnie szczególnie wtedy, gdy politycznie tak wiele dzieli. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych żegnam zasłużonego żołnierza frontowego. Żegnam także rodaka, który nie tylko potrafił docenić, ale i głęboko pozytywnie przeżył wielkość dobrej zmiany, w której aktywnie uczestniczył, a która przecież zaowocowała polską wolnością i niepodległością.
To są słowa o Wojciechu Jaruzelski, że tu dobrą zmianę, nomen omen, odzyskanie niepodległości i tak dalej, no to wszystko, wcześniej słowa biskupa, sługa Boży. No i to, co najbardziej chciałbym zwrócić uwagę, tu Bronisław Komorowski stwierdził, no, że tu w obliczu śmierci, no to nawet te podziały, te jakieś tam różnice i tak dalej, to trzeba obrzucić. To się w Polsce zwykle mówi o zmarłych.
Nic
się
złego.
Źle nie mówi.
Nie, no myślę, że to jest bójda na resorach przez bandytów różnych i tego typu ludzi, którzy chcą, żeby ich zbrodnie nie szły za nimi, że tak powiem, dalej w historię po ich odejściu, to oni sobie takie alibi zapewniają. Myślę, że o ludziach mamy mówić prawdę, zarówno za życia, jak i po śmierci. Nie? Oczywiście zgadzam się z tym, że zmarłym należy okazywać szacunek. Tu właśnie to z Azji pochodzi to niszczenie ciała nawet później. Nie? To inkwizycja wykopywała na przykład ciała z grobów i je tam spaliła na stosie jeszcze. To w Wielkiej Brytanii, w Anglii się takie rzeczy działy. Katolicy takie rzeczy robili, że wykopywali. Nie udało się im kogoś zabić za życia. To później po kilkudziesięciu latach wykopywali ciało i palili na stosie, że jednak dziada tu usmażymy, nie? Także to w katolicyzmie, w komunizmie bardzo podobnie. Tam widzieliśmy na filmie Wyklęty, jak oddawali mocz na zwłoki, jak odrąbywali głowę, na przykład głowa lalka, to znalazła się dopiero w latach 2000 chyba w gabinecie rektora Akademii Medycznej, czy jakoś tak, no w każdym razie tam była przechowywana, nie wiadomo z jakiego powodu, ale no odrąbano głowę, żeby ciało bez głowy pochować, no to takie rzeczy robili komuniści i tu absolutnie jestem za tym, żeby okazywać szacunek zwłokom, jakieś pogrzeby, żeby to, co powiedziałem na początku, to tam nie przeszkadzać w jakichś tych, kiedy osobiste tam rodzina najbliższa i tak dalej, pogrążona w żałobie, sobie tam robi jakiś pochówek, ale tu dokonana została manipulacja, że honor, oddawanie honorów państwowych i kościelnych oraz cześć w ramach zasług rzekomo dla ojczyzny zostały zrównane z szacunkiem dla śmierci. Nie? Czyli no, ze względu na to, że my tutaj nie jesteśmy jak komuniści czy jak inkwizycja katolicka i nie bezcześcimy zwłok, no to teraz, że tak powiem, wesoły oberek i oddajmy honory generałowi wielkiemu jednemu czy drugiemu. Absolutnie Absolutnie nie. I tu mówiłem, że akurat pogrzeb Kiszczaka, co no, wiele można złego przecież o tym zbrodniarzu też powiedzieć, no to właśnie pogrzeb Kiszczaka spełniał tę zasadę. I tam też nikt nie protestował dlatego.
No tam też już odmówiono, to już był ten pisowski rząd tej asysty honorowej. Nie przyznano, tak jak Jaruzelskiemu. No teraz minister Czarnek, jak wspomniałem, mówi, że tutaj chce się zająć tą pamięcią historyczną i odbudować jakby w młodzieży, w programie pierwszym Polskiego Radia mówił, że Lewica i PO doprowadziły do sytuacji w polskich szkołach, że młodzież wychodzi i nie zna historii drugiej połowy XX wieku i początku XXI, dlatego jest bardzo podatna na manipulacje. To, co zostało zakomunikowane w Polskim Ładzie, to nauka historii najnowszej i stwierdził, że ministerstwo chce wprowadzić nowy przedmiot, właśnie historię współczesną do szkół. Czy to w ogóle coś zmieni w tej kwestii pamięci historycznej, podatności na manipulacje?
To jest rzeczywiście trudna sprawa. Oczywiście pamięć historyczna przez obóz komunistyczny, w ten obóz wprost postkomunistyczny, reprezentowany przez SLD czy Platformę, PSL, ona została, no, jest zakłamywana, ale ja się obawiam, że historia, którą da Czarnek i ekipa PiSu, będzie również zafałszowana, tylko w drugą stronę. Nie? Przykładowo, czy ksiądz prymas Wyszyński był bohaterem czy zdrajcą? Czy znajdzie się ten temat w szkole pisowskiej? Nie? No bo przecież on podpisał akt kolaboracji z komunistami, stalinowcami. Można powiedzieć, że ze Stalinem przez jego pośredników ksiądz, prymas, biskup, arcybiskup, kardynał, wszystko tam, jakie chcesz te tytuły sobie weź, podpisał akt kolaboracji wobec Stalina, obiecując, że będzie wychwalał komunizm w Polsce, że będzie budował kołchozy, a że będzie wszystkich, którzy popierają żołnierzy wyklętych, których nazwał bandytami, będzie prześladował, zwalczał w ramach Kościoła katolickiego i swojej władzy. Ta scena jest pokazana, znaczy skutki tej zdrady Wyszyńskiego są pokazane w filmie Wyklęty, kiedy Lalek chce wziąć ślub. No żyje już z kobietą, ale chce to zalegalizować. Jest już rok 1950, czy może 51, już nie pamiętam, którego to roku dotyczy ta scena, ale po 1950, po kwietniu, bo to w kwietniu ten akt zdrady Wyszyński podpisał. No i proboszcz wygania tego żołnierza wyklętego. On trzaska drzwiami i mówi, że to już do trzeciego proboszcza przyszedł po ślub katolicki, bo to przecież katolik taki oddany Polsce i Bogu, tak jak sobie to rozumiał na tamten czas. I ksiądz mówi, że rozkłada ręce i mówi, biskup nie pozwala dawać żołnierzom państwa podziemnego ślubów. Biskup nie pozwala. To jest zdrada Wyszyńskiego. Zdrada wprost. I czy w książkach Czarnka będzie o tym mowa? Jak myślisz, Czarek?
No zapowiada nauczanie o żołnierzach wyklętych. No właśnie, czy będzie też ten wątek? No. Osobiście wątpię.
Ja jestem pewien, ja nie jestem taki optymistą. Ja jestem pewien, że ani słowa o tym nie będzie. Także, a jak myślisz, czy powiedzą, że Kościół współpracował z Jaruzelskim i Kiszczakiem w czasie Solidarności i stanu wojennego? Będzie czy nie będzie?
A czy będzie, że Kaczyński się spotykał z rosyjskim agentem?
A no właśnie. Przecież pan Borusewicz mówił, że Kościół współpracował z komunistami. Tu także omawialiśmy to w naszej telewizji, możecie sobie zobaczyć. Borusewicz wprost mówi, Kościół popierał komunę. Nawet mszy im tam jakichś honorowych nie chciał odprawiać. Musieli chodzić, szukać jakiś tam pośredni ksiądz, gdzieś tam prawie, że w tajemnicy przed biskupem może coś tam i odprawił od czasu do czasu. A także Wyszyński, jak trzeba było, jak były strajki, no to on wzywał, żeby tam nie było warcholstwa, wracać do pracy i tak dalej. Także tutaj... Czy prawdziwa historia będzie w pisowskich książkach? No to już ja wiem, że nie będzie. Dlatego no, Ja bym chciał, żeby państwo polskie było doskonałe, miało zgodne z prawdą książki historyczne, pomniki wszystkie i tak dalej, ale wiem, że tego nie będzie. Wiem, że będzie opcja ta się dorwie do koryta, no i będzie świństwa swoje robić. Opcja ta się dorwie do koryta i będzie swoje świństwa robić i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mój postulat, zróbmy prywatne szkoły. Nierządowe, bo one zawsze będą nierządne. Zróbmy prywatne szkoły i zobaczymy, no może tam przynajmniej część prawdy da się uratować. Bo teraz jeśli mamy nierządne szkoły rządowe, to nierząd będzie w każdym podręczniku. To nierząd będzie w każdej klasie. A propos cnót niewieścich. Ja nie wiem, takie zdjęcie kiedyś widziałem. Mogę prosić o pokazanie tego zdjęcia. Czy to jest wstęp, pierwsza lekcja? Zobaczcie, tu jest, kto to jest? Duda. Szczerski. Czarnecki, Rysio, jakiś Katabas, nie wiem jaki, nie znam, z gęby nie poznaję, nie? A to są polskie dziewczynki w szkole jakiejś. Czy to są te zapowiedziane przez Czarnka szkolenia w cnotach niewieścich? To jest moje pytanie do towarzysza Czarnka.
No, premier Morawiecki zapowiedział, że teraz już nie będzie... że broniąc, bo teraz był wniosek o odwołanie ministra Czarnka, oczywiście oddalony. Natomiast no, premier Morawiecki mówił, że tu będą bronić przed lewacką indoktrynacją. No ale to rozumiem, że będzie indoktrynacja wtedy pisowska. Niby. No. Chociaż on też mówił wcześniej, że miejsc socjalistyczna jest bardzo w PiS-ie obecna. Nie wiem, czy tej też nie będzie już myśli socjalistycznej.
Drodzy Państwo, jeśli chcecie zobaczyć, jaka indoktrynacja będzie w tym państwie, jeśli udadzą się dalej takie zabetonowanie układu pisowskiego, posłuchajcie sędziego z mojego wyroku. Jest uzasadnienie ustne, niedługo opublikujemy uzasadnienie pisemne, ale posłuchajcie sobie tego wyroku, co można w Polsce mówić, a czego w Polsce mówić nie można. No to jest w majestacie Rzeczpospolitej. Zobaczcie, tu jest łańcuch na piersi tego człowieka z orłem. I to z orłem w koronie. Zobaczcie, sami ocencie, posłuchajcie. Czy rzeczywiście to jest wyrok godny orła w koronie?
To możecie sobie zobaczyć. Co do jeszcze tej... No... powiedzmy, tu indoktrynacji, tu nauki historii. No faktycznie, no ja pamiętam w szkole i to wielu z nas wie, że faktycznie no, ta historia XX wieku to jest pod koniec na szybko, bo się zaczynało, no teraz już jest 8 klas i 4, za moich czasów to było 6-3-3.
No a za moich właśnie, tak jak teraz. No i bo to wiem, że oni, jak wiecie, oni cały czas reformują. Nie? Tylko nie reformują merytorycznie, nie ma tam więcej mądrości w tych szkołach, tylko właśnie czy będzie, jak to powiedziałeś, 6-3-3, czy będzie 8-4, czy 4-0. A ja mówię, mniej niż 0. Do tego się zbliżamy. Tutaj ta granica idzie.
No i to było tak, że nauczanie historii się zaczynało gdzieś tam od starożytności, tam Egipt, Babilon.
W miarę szczegółowo.
Się zdąży, tak. I właśnie no, dobrze poszło, no to tam drugą wojnę się może skończyło, o tych solidarnościach, o komunizmach, o żołnierzach wyklętych, to w ogóle nie było absolutnie czasu, a często nawet i ta druga wojna nie bardzo. Także no, sama idea no, może i dobra, żeby tam dołożyć w tym sensie, może nawet nie trzeba było oddzielnego przedmiotu, no, tylko może trochę przeformułować to nauczanie, czy dać więcej o godzinę, bo teraz raczej, ale właśnie jaka ta historia będzie nauczana, no to tutaj już jeśli decyduje minister, no to za chwilę się zmieni minister. To zresztą powtarzałeś od dawna, jeszcze za Giertycha. No a jeśli by były te szkoły różne, no to przynajmniej w części mogłoby być jakoś sensownie, no a i tak większość pewnie tej historii ani nie jest bardzo ciekawa, więc i tak się za dużo nie nauczy. To zawsze zależy od od nauczyciela.
Zwykle historii najnowszej człowiek uczy się w domu. A tutaj nie szkoła, a media są konieczne, żeby to rodzice wiedzieli, jak jest, jak było, jak interpretować te zdarzenia z ostatnich 30, 40 lat. Nie? Jeśli rodzice nie będą tym ani zainteresowani, ani poinformowani, to już szkoła dzieciom nic nie pomoże.
Jacek pisze, Czesi zdegradowali Komuchów i nie pozwolili zabrać teczek. Rumuni rozstrzelali Czałczesku i rozwalili Securitate. U nas zrobiono układ zamknięty, czyli okrągły stół, a Kaczyński tylko pozornie i fałszywie walczy z komuną.
Tak, no i dlatego Czechów bardzo, bardzo wychwalamy. Czesi no naprawdę robią fajne rzeczy. Oczywiście nie wszystko tam nam się podoba. Nie? Prezydent Zeman tam o Chinach i o Rosji różne głupoty wypowiada. To oczywiście nie, ale widać, że tam poszło to w kierunku większej prawdy i sprawiedliwości, nie? Jeśli chodzi o rozliczenie z komunizmem. I przynajmniej część społeczeństwa miała dostęp do prawdy i ozdrowiała. W Polsce mamy wesoły kabarecik, o prawdzie okrągłego stołu, o zdradzie Kościoła katolickiego, o zdradzie tych elit pseudodemokratycznych nie wie w Polsce prawie nikt, ale przynajmniej nikt się tym nie interesuje.
Mariusz, straszna i smutna to jest obojętność Polaków na to, co wyczynia kato komuna. Ile głupich wymówek już słyszałem, dlaczego ludziska nic z tym nie chcą zrobić. Na przykład, dawno temu było, nie interesuje się polityką, nic się nie da zrobić i tak dalej. Jak nic nie zrobimy, to i nic się nie zmieni.
No dokładnie tak. Dlatego to porozumienie Jaruzelskiego, Kiszczaka z katolickimi biskupami i pseudoopozycją, to profesor Zybertowicz ich nazwał, że to tam oficerowie prowadzący podzielili się władzą ze swoimi agentami. Bardzo piękne zdanie profesora Zybertowicza. Zdaje się, że po sądach go tam włóczyli za to. To jest fakt, który jak gangrena, jak rak. Nie da się zbudować domu na bagnie, na fałszywym fundamencie, który się chwieje, który coraz jest zagrożony przechyłem w jedną albo w drugą stronę. Dom możemy zbudować tylko na prawdzie i to nie są moje słowa, tylko słowa Jezusa Chrystusa. Trwały dom można zbudować tylko na prawdzie. Na kłamstwie budujemy tylko takie przybudówki, takie jakieś erzace państwa wolnych Polaków. To z nazwy jest wolna Polska, a w rzeczywistości kontynuacja tej zdrady z 1950 roku, czyli paktu Kościoła rzymskokatolickiego ze sługusami Stalina.
W tym kontekście może przypomnijmy, co powiedziałeś. Co cię najbardziej przeraża w Polakach? Takie dość mocne stwierdzenie, zobaczmy.
Najbardziej przerażający obraz to nie jest to, co robią biskupi katolicy, to nie jest to, co robią księża katolicy, to nie jest to, co robią prokuratorzy katolicy, sędziowie katolicy, policjanci katolicy, politycy katolicy. Najgorszy obraz to jest to, co robią rodzice katolicy. To nawet w filmie Sekielskich było pokazane. Rodzice wiedzieli, że ich dziecko jest gwałcone przez księdza i dalej wysyłali swoje dziecko do tegoż zboczeńca. To jest najbardziej porażające. A potem, kiedy sprawa wyjdzie na wierzch, wszyscy nie zwracają się przeciwko gwałcicielowi dzieci. Zwracają się przeciwko ofierze. To jest polskie społeczeństwo dziś. I to jest społeczeństwo polskie od wielu lat. To chcemy zmienić. Jeśli naród ma przetrwać, to tak dalej być nie może. To właśnie mi przypomina taki obraz z czasów biblijnych, kiedy te społeczeństwa przed tym nowym niby, który miał odnowić oblicze tamtej ziemi narodem wybranym, one składały swoje dzieci, żeby zyskać przychylność, żeby zyskać powodzenie, to te narody składały swoje dzieci Molochowi czy innych tam, innym ówczesnym bóstwom i Bóg to po prostu zaorał. Powiedział, że no, jeśli już ta podstawowa miłość rodziców do dzieci jest, można powiedzieć, sprzedana na rzecz prosperity, na rzecz dobrych relacji, kariery, dobrobytu materialnego. To koniec z tym społeczeństwem. Nie? I to, co robią właśnie rodzice katolicy, tych dzieci gwałconych przez katolickich księży, bardzo mi to przypomina niestety.
Niedawno opisano też historię tu akurat molestowania nie przez księdza, ale tu ojczym molestował dziewczynkę i ona, no teraz już dorosła kobieta, opowiadała, że no, kiedy mówiła o tym, tam w końcu doszło do rozprawy sądowej, ale mama z babcią powiedziały jej, jak wujek pójdzie przez ciebie siedzieć, to nie będzie pieniędzy.
No. Także. No to mamy naprawdę przerażający stan naszego narodu.
A on tam faktycznie został skazany na 3 lata, wyszedł po 1,5 roku i wrócił mieszkać z nimi, kiedy tam, ona jeszcze super. Była nastolatką. Jeszcze w kontekście, no tu mówiłeś o katolicyzmie, zapytaliśmy z kolei tu w Lublinie o lekcje religii. Zobaczmy, bo są też ciekawe głosy.
Minister Czarnek powiedział, że lekcje religii nie budzą wątpliwości w Lublinie, ani w Hrubieszowie, ani w Bychawie, jedynie w Warszawie i w Poznaniu. I co sądzicie o tym? Czy w Lublinie nikt nie protestuje przeciwko lekcjom religii, tak jak uważa minister Czarnek?
U nas na przykład w szkole nie słyszałem, żeby ktoś protestował. Nie wiem, jak u kolegów.
Znam takich sporo osób akurat.
Czyli, a wy chodzicie na religię?
Ja chodzę.
Osobiście tak.
No, w mojej klasie 3/4 nie chodzi.
Słyszałem głosy sprzeciwu, ale nigdy się tym nie interesowałem.
No, mi się wydaje, że protestują.
No, myślę, że jak już jest problem, to raczej w całej Polsce, nie tylko w wybranych miastach.
Nie do końca wiem, kto to jest minister Czarnek.
Minister edukacji i nauki w Polsce.
Nie słuchałam go.
Problem jest w całej Polsce, jak dla mnie. Problemem jest to, że niektóre dzieci nie chcą po prostu chodzić na religię, ale na przykład ich rodzice są mocno wierzący i im każą, co też nie jest dość sprawiedliwe. Powinno być również tak, że oprócz tego, że na religii uczą chrześcijaństwa, to powinni też uczyć innych wierzeń, bo to w końcu religia, a nie chrześcijaństwo.
Akurat w naszej szkole to bardzo dużo osób nie chodzi i nie wierzą po prostu. I właśnie teraz, kiedy Czarnek powiedział o tym, że to będzie obowiązkowe, to ludzie protestują.
No ja uważam, że nie powinno się do niczego zmuszać po prostu.
Według mnie są osoby, które nie chodzą na religię, no ale jeśli nie chcą, to nie muszą. Mogą się wypisać.
A teraz minister Czarnek chce wprowadzić obowiązkowe lekcje religii.
No to moim zdaniem nie powinno tak być. Ja osobiście chodzę na lekcje religii, mi to nie przeszkadza, ale u mnie w klasie praktycznie połowa klasy nie chce.
No, nie sprawdziło się do końca to, ten opis ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.
To no, często nie, mówimy, że
nie
kłamie.
Nie tylko w Warszawie i nie tylko w Poznaniu. Wiele osób nie chodzi, czy nie chce chodzić
w rzeczywiście tam religii. Ta ekipa pisowska, z części Polski przynajmniej, bo no, chcieliby z całej, ale to chyba się nie da, ale z części Polski, także na poziomie lokalnym, chcą zrobić taki katotaliban i między innymi no, Czarnek tutaj działa właśnie na Lubelszczyźnie. Jego ekipa, tam przecież znam niektórych tych, którzy tam zostali wyciągnięci do Warszawy, do tych ministerstw przez niego, no to właśnie takie marzenie ma. To jest no, taki fundamentalizm religijny jednego wyznania, które ma mieć nie tylko pozycję uprzywilejowaną, ale ma być też dyskryminacja innych wyznań. No ten mój proces właśnie w Lublinie to jest tego chyba jednym z najlepszych dowodów, nie? Że tu w Lublinie to Czarnek powiedział, nie ma miejsca na protest przeciwko katolicyzmowi. Jak myślicie? Kto zwycięży w tej walce?
Czy katolicyzm?
Czy rzeczywiście Czarnek wypleni jak kiedyś inkwizycja, wszelki protest przeciwko bezbożności i nadużyciom Kościoła rzymskiego. Czy mu się to uda? Jezuitom się nie udało. A czarnkistom się uda? Myślisz?
Ksiądz Kobyliński tydzień temu w Polskim Radiu stwierdził, że polski kościół jest tak słaby, że już na świecie w ogóle się nikt, w sensie w łonie katolickiego kościoła na świecie się nikt z nim nie liczy. W ogóle nie ma.
No papież Franciszek nie mianuje kardynałów wśród polskich biskupów.
Także chyba nie jest tak mocno jak
chyba twierdzi. Jednak oni żyją jakąś wyimaginowaną, chorą przeszłością, a nie mają kontaktu z rzeczywistością.
Zapraszamy Was jeszcze dzisiaj wieczorem o 18 na audycję w innym klimacie, sportową. Paweł Spisak, jeździec, który już po raz piąty będzie reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich wraz z koniem Banderasem. Banderas będą walczyć o medal w Tokio. Czego się spodziewać? Już o 18 wywiad z Pawłem Spisakiem porozmawia Michał Kalinowski. Zapraszamy. Przypominamy o tym, że nie działamy z dotacji ani funduszy, ani państwowych, ani żadnych zagranicznych, tylko z waszych dotacji, można to tak...
Z waszych dobrowolnych.
Dobrowolnych, tak. Więc na dzisiaj to jest 580 wpłat, gdyż liczymy przede wszystkim liczbę wpłat. O to nam chodzi, ilu ludzi na tak bardzo nas popiera i potrzebuje, żeby zapłacić choć parę złotych, aby mogła funkcjonować ta telewizja. Jeśli Wam się to podoba, jeśli chcecie dalej słuchać, zachęcamy do wpłat. Mamy głos Łukasza, który powiedział, dlaczego wspiera telewizję Idź Pod Prąd.
Telewizję Idź Pod Prąd wspieram, bo porusza ona tematy, których nigdzie indziej nie zobaczysz w Polsce, w żadnych innych mediach. A tworzą ją szczerzy, oddani Polsce patrioci, którzy każdego dnia pokazują swoją ciężką pracą, że jeszcze Polska nie zginęła.
Zapraszamy do dołączenia do grona wspierających. Nasz cel co miesiąc to 1000 ludzi, którzy wspierają finansowo, co najmniej 1000, już nam się to udaje od wielu, wielu miesięcy.
3 lata, tak?
Prawie 3 lata. Możecie przekazywać wsparcie przez PayPal, przez DotPay, przez Blik. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Oczywiście też tradycyjnym przelewem widzicie numery kont. Szczegóły mówię idźpodprąd.pl/wsparcie, ale wsparcie jest potrzebne nie tylko tu nam, ale wsparcie nie tyle finansowe, co duchowe, można powiedzieć, jest potrzebne Jimiemu Lajowi, który został aresztowany, zamknięty do więzienia przez komunistyczne władze w Chinach. To założyciel dziennika Apple Daily w Hongkongu, wolnościowego czasopisma największego w Hongkongu, został zamknięty przez chińskich komunistów na 14 miesięcy jak na razie, ale kolejne rozprawy mogą ten wyrok podnieść. Także rozpoczęliśmy akcję wysyłania listów ze wsparciem do niego. Prosimy, wysyłajcie wyrazy wsparcia, pamięci, modlitwy, ale prosimy, by nie umieszczać w tych listach treści politycznych, bo nie przejdą przez komunistyczną cenzurę więzienną. Adres więzienia: Stanley Prison 99 Tung Tau One Road, Stanley, Hong Kong. Attention 42 13 33, Lai Chi Yang Jimmy. To wszystko widzicie na ekranie, a także na naszych stronach. Najlepiej oczywiście pisać po angielsku. Jeśli nie znacie angielskiego, możecie wysłać krótką wiadomość do nas na kontakt @idźpodprąd.pl do przetłumaczenia. Zachęcamy, by wesprzeć tego działacza.
No tu można też zobaczyć, na jakim etapie dojścia do komunizmu jesteśmy, bo premier Morawiecki powiedział, że no PiS to jest partia, która wyrasta z tradycji robotniczo tam socjalistycznej. No to rozumiem, że jak tak wyrasta, no to będzie rosła w kierunku już realnego komunizmu. I zobaczcie, Chińczycy, komuniści chińscy zajęli Hongkong i tam czołowy wolnościowy publicysta i biznesmen, właściciel tej gazety, został wtrącony od razu do więzienia. W Polsce jeszcze do więzień nie wtrącają, tylko prokuratura żądała dla mnie więzienia, no a sąd taki łaskawy no skazał mnie na 8 miesięcy prac przymusowych celem reedukacji i 20 tysięcy zwrotu kosztów sądowych, między innymi, żebym tym hejterom zwrócił za bilety, kiedy mnie oskarżali. No to tak jak w inkwizycji, czyli tam do więzienia, tu na roboty przymusowe. Także no, widać, że jeszcze jest lżej, że jeszcze to nie jest zamordyzm taki jak w Pekinie i okolicach, ale idziemy w tym kierunku.
A w Hongkongu chińscy komuniści nie dali spokoju Apple Daily po zamknięciu, no już po zamknięciu redakcji praktycznie.
Teraz wice został aresztowany.
Teraz wicedyrektora aresztowano, który wydał jeszcze ten ostatni numer gazety, kiedy Jimmy Lai już był w więzieniu. Za kratkami jest też dwóch innych dziennikarzy Apple Daily.
Zobaczcie, jak tam ludność Hongkongu wsparcie wyraziło Jimmy'emu Lai'owi i jego gazecie, ogólnie Wolności, bo ten jeden numer rozszedł się od razu w milionowym nakładzie. Nie? Że ludzie wiedzieli, że to jest ostatni, można powiedzieć, taki poryw Wolności i chcieli też wesprzeć finansowo właśnie tych antykomunistów. No stąd masowo ruszyli do kioska, do punktów sprzedaży i tam w ciągu paru godzin porannych cały nakład się rozszedł. Także widać tam, że rzeczywiście pomimo o wiele większej jeszcze opresji komunizmu ludzie chcą wolności. No pytanie, ilu ludzi chce wolności w Polsce?
Tak, tam były nawet dwumilionowe manifestacje. Nie doprowadziły do takiego skutku, żeby Chiny no, nie przejęły już tak bezpośrednio kontroli nad Hongkongiem. Wbrew prawu, czy wbrew umowom międzynarodowym, no bo umowa była, że Wielka Brytania, no, owszem, przekazuje Hongkong Chinom, ale przez jeszcze długi czas miał być autonomiczny. No, Chińczycy to, czy komuniści chińscy, to całkowicie podeptali tę umowę. Tam Donald Trump jakieś działania zaczął podejmować, no ale skończył prezydenturę, także czy przegrał prezydenturę. Także no, już w tej sprawie nie działa i teraz chińscy komuniści, można powiedzieć, robią co chcą, a nasz rząd jest w strategicznym
sojuszu. No zobaczcie, że nasz jaśnie panujący, ten katolicko-komunistyczny rząd akurat w tym samym czasie rozpoczął jazdę ze mną, bo po przegranej przez Trumpa przegranych wyborach, czy skradzionych, jak mówią zwolennicy Trumpa, to właśnie wtedy prokuratura już postawiła mi oskarżenie. Wcześniej jakoś tak nie kwapili się.
Czekali.
Ale to jest oczywiście zupełny przypadunio, czyli mały przypadek.
Mały przypadunio, tak jak też Nord Stream 2, tak nie mógł być wybudowany, nie mógł być, aż teraz już może.
I tak TVN jakoś mogło funkcjonować, a teraz nie bardzo może. No, no już to zobaczcie, a wszystko zaczęło się od telewizji iść pod prąd.
O tych sprawach pewnie jeszcze powiemy w przyszłych programach. Dziś, jak mówiłem, jeszcze dogrywka sportowa, a o 20.30 studium Ewangelii Jana, tak jak co czwartek zapraszamy. A teraz po programie będzie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego o ciekawym tytule: Czy wyprzedzasz epokę? I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o tym, jak Bolesław pokonał Jarosława.
Daj spokój.
Dziękuję, pastor Paweł
Chojecki. Ale to nie Bolek. Bolesław. Bolesław, dobrze.
Pastor Paweł Chojecki, dziękuję za dzisiejszy program. Do zobaczenia. Zapraszam na 18.
Ja również dziękuję i pozdrawiam. Wyobraź sobie równiutko wystrzyżony trawnik. Każde źdźbło identyczne, ta sama długość, nikt nie wystaje ani wyżej, ani niżej. Niestety tak spora część chrześcijan wyobraża sobie nasze funkcjonowanie w społeczeństwie. Nie wychylać się, upodobnić się do świata, przetrwać, przeczekać, nie narażać się i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest obraz, który przedstawia nam Pismo Święte? No oczywiście, że nie. Jezus powiedział, że mamy być światłością świata, czyli nad trawnikiem, gdzieś wysoko, na przodzie, mamy świecić i wskazywać kierunek. Ludzie, idźcie w tę stronę. Ale jeśli ty masz tak świecić, to trzeba też się z tym liczyć, że spora część świata nie będzie tego rozumiała, będzie cię zwalczała. Ale ty dalej masz świecić, dalej masz wskazywać kierunek. Ci, którzy szukają Boga, pójdą za tym kierunkiem, pójdą w tę stronę. Kiedybyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, 11 rozdział, tam jest lista takich bohaterów wiary Starego Testamentu. I tam jest ciekawy opis w 38 wersecie ludzi, którzy świecili w tamtych czasach. Ci, których świat nie był godny, byli wyrzuceni, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Dopiero po latach stwierdzono, tak, to rzeczywiście ten prorok był wierny Bogu, wskazywał na Boga, trzeba było za nim iść. No teraz pójdziemy, szkoda, że tamci nie poszli. A jeśli chodzi o Nowy Testament, o ludzi Nowego Testamentu, list do Hebrajczyków, również 13 rozdział, 12 werset. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą, czyli odrzucony przez swoje społeczeństwo. I później jest nakaz do nas. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Często tego, co my dzisiaj robimy w społeczeństwie, nasi, powiedzmy, rówieśnicy dziś nie zrozumieją. Często to zrozumienie przyjdzie dla naszego narodu, dla naszej społeczności, dla naszej rodziny dopiero po latach. Musimy się do tego przygotować. Taka jest nasza rola. Jezus poszedł pierwszy, my za nim, żeby wskazać kierunek, a nie żeby się upodabniać do tego świata.
Drugiego lipca 1018 roku doszło do bitwy między siłami Bolesława Chrobrego a wojskami księcia Rusi Kijowskiej Jarosława Mądrego. Walka odbyła się nad Bugiem w okolicy grodu Wołyń. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się miejscowość Gródek. Siły obu stron były prawdopodobnie mniej więcej równe, po 5-6 tysięcy wojowników. Armię rozdzielała rzeka Bug. Z rozkazu Bolesława budowano mosty. Jak to było w zwyczaju przed bitwą, wojska obrzucały się obelgami. W pewnym momencie Bolesław nakazał atak w pław, czym zupełnie zaskoczył przeciwników. Wojska ruskie były w tym momencie nieprzygotowane do walki i zostały rozbite. Jarosław przystąpił do zbierania nowych sił, ale nie był w stanie powstrzymać pochodu Bolesława. 14 sierpnia 1018 roku wojska polskie zajęły Kijów. Bolesław osadził na tronie w Kijowie swojego zięcia Świętopełka, starszego brata Jarosława, który pozbawił go władzy w roku 1016. Jarosław Mądry z wiernymi sobie oddziałami wycofał się do Nowogrodu. Zabrał ze sobą żonę Świętopełka, córkę Bolesława Chrobrego. Bolesław okupował Kijów przez 10 miesięcy. Było to w tym czasie jedno z największych i najbogatszych miast w Europie. Przywiózł do Polski ogromne łupy i przyłączył do swojego państwa sporne grody czerwieńskie. Wyprawa kijowska Bolesława okazała się tylko przejściowym sukcesem. Wkrótce po wycofaniu się jego wojsk, Jarosław Mądry znów zdobył Kijów. Świętopełk próbował przedostać się do Polski, aby uzyskać pomoc teścia, ale został zabity w niewyjaśnionych okolicznościach. Mimo wszystko zdobycie Kijowa przez Bolesława Chrobrego jest jednym z największych sukcesów polskiego oręża w jego historii. Ocenia się, że w tym czasie Ruś Kijowska liczyła około 5 milionów mieszkańców, a Polska około miliona.